To bardzo refi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio Andrea Kunowa i technik Fabien Mnie, nasi dzisiejsi realizatorzy. Serdecznie Państwa witamy w niedzielę 20 kwietnia. W naszym dzienniku mowa będzie m.in. o wizycie papieża na nowojorskim Ground Zero, o wizycie pani Rice we wstrząsanym wybuchami Bagdadzie, o antyzachodniej kampanii w Chinach oraz o państwowym pogrzebie MSZR, politycznego barda Martyniki. Poza wiadomościami, do których przyłożył ręki Piotr Zachowicz, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji przegląd francuskich tygodników, pióra Piotra Kamińskiego, kronikę Agnieszki Kumor w bok od autostrady, program Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji oraz magazyn francuskiej piosenki przygotowany przez Katarzynę Zawicką, a na wstępie pełne wydanie dziennika RFI. Nie spada nacjonalistyczna gorączka w Chinach, wywołana demonstracjami sympatii wobec Tybetu i wrogości wobec sztafety znicza olimpijskiego w Paryżu, Londynie czy San Francisco. Nowe antyzachodnie manifestacje miały miejsce w niedzielę w wielu chińskich miastach, w szczególności przed hipermarketami francuskiej sieci Carrefour. Demonstranci wykrzykiwali swój sprzeciw wobec idei niepodległości Tybetu i swe poparcie dla igrzysk olimpijskich, jak również swe obrzydzenie wobec CNN. Amerykańska telewizja informacyjna jest na muszce chińskiej propagandy, od kiedy przed tygodniem jeden z jej komentatorów pozwolił sobie nazwać chińskie towary na eksport szmelcem krytym farbą ołowianą. Stanowi to przedłużenie sobotniej kampanii przeciwko zachodniej dezinformacji na temat Tybetu i apelom o bojkot olimpiady, w ramach której odbyły się prochińskie demonstracje w Paryżu, Londynie, Berlinie, Wiedniu i Los Angeles. Gdy próbowaliśmy przepytać kilkuset manifestantów zebranych w centrum Paryża, kto za nimi stoi i w imię czego demonstrują, odpowiadali zgodnym chórem, iż absolutnie nikt i że wszyscy są we Francji studentami. Aczkolwiek nie bardzo wiemy, co studiują, gdyż żaden z nich najwyraźniej francuskim nie władał. Chińskie media oficjalne, choć okazują zrozumienie dla słusznego gniewu rodaków w obliczu międzynarodowych zniewag, wzywają niemniej w niedzielę do umiaru i wyrażania protestów w sposób racjonalny, tak aby cudzoziemców nazbyt nie zrazić. W Paryżu zaś podano, iż prezydent Nicolas Sarkozy powierzy w tym tygodniu dwóm emisariuszom, jakimi są jego doradca dyplomatyczny Jean-Michel Levit i były premier Jean-Pierre Raffarin, misję przekazania osobiście specjalnego przesłania władzom z Pekinu gwoli, jak się domyślamy, rozładowania napięcia. Ogień olimpijski przybył tymczasem w niedzielę z Tajlandii do stolicy Malezji Kuala Lumpur, gdzie obok władz sportowych witało go na lotnisku 300 chińskich studentów. Nikt się raczej nie spodziewa tam ekscesów. Władze malezyjskie wypowiedziały się jasno przeciwko nadawaniu igrzyskom politycznego wymiaru. W Nepalu znane ze swej prochińskiej nadgorliwości władze wysłały już zawczasu pod Mount Everest dziesiątki żołnierzy i policjantów, których upoważniono do strzelania w razie potrzeby do protybetańskich demonstrantów, gdyby zechcieli oni zakłócić wspinaczkę świętego ognia na szczyt świata zaplanowaną na pierwszą dekadę maja.
Modlitwa na ruinach World Trade Center rozpoczęła w niedzielę ostatni dzień pielgrzymki papieża do Stanów Zjednoczonych. Benedykt XVI zapalił tam świecę i odmówił krótką modlitwę. Papież prosił o pokój dla świata pełnego przemocy, o pokój w sercach wszystkich ludzi i pokój między narodami. Prosił też o nawrócenie na drogę miłości tych, których serca i umysły trawi nienawiść, w podtekście wszystkich terrorystów. Benedykt XVI pobłogosławił ziemię, w której walące się wieże World Trade Center pogrzebały w 2001 roku ponad 2700 osób. Papież spotkał się z rodzinami ofiar zamachu z 11 września oraz z nowojorskimi policjantami i strażakami. W sobotę Benedykt XVI odprawił mszę w kościele pod wezwaniem świętego Patryka. Jesteśmy bardzo zaszczyceni faktem, że to właśnie wraz z nami wasza świętobliwość rozpoczyna czwarty rok pontyfikatu, powiedział w tym neogotyckim kościele z XIX wieku zarządca nowojorskiej diecezji arcybiskup Edward Edgan. Na zakończenie mszy szef watykańskiej dyplomacji kardynał Tarcisio Bertone złożył papieżowi publiczne życzenia po hiszpańsku. Potem Benedykt XVI udał się do seminarium pod wezwaniem świętego Świętego Józefa, gdzie spotkał się z upośledzonymi umysłowo i fizycznie dziećmi i młodzieżą. Benedykt XVI odprawił także w niedzielę po południu mszę na stadionie baseballowym Janki. Późnym wieczorem w niedzielę kończy pielgrzymkę i odlatuje z powrotem do Rzymu.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Sekretarz stanu USA Condoleezza Rice przybyła z niespodziewaną wizytą do Bagdadu, gdzie odbyła już rozmowy z premierem i prezydentem Iraku. Jej wizytę poprzedziła jedna z najgorętszych nocy od wielu tygodni, jak to określił rzecznik amerykańskiej armii. W wyniku bezpośredniej wymiany ognia i amerykańskich nalotów powietrznych w ubogiej szyickiej dzielnicy miasto Sadra zginęło 20 osób. Od miesiąca w walkach między siłami koalicji a milicjami radykalnego szyity Muqtady al-Sadra zginęło już tam kilkaset osób, a szyicki watażka zagroził w sobotę rządowi otwartą wojną, jeśli nie ustanie ofensywa przeciw jego zwolennikom. W meczetach miasta Sadra słychać przez głośniki wezwania imamów do chwycenia za broń i przegnania okupanta. Condoleezza Rice wpadła do Bagdadu w drodze do Kuwejtu, gdzie na konferencji poświęconej stabilizacji w Iraku zachęcać ma kraje arabskie na czele z Arabią Saudyjską do włączenia się energicznie w proces pokojowy w tym kraju, co zdaniem Waszyngtonu stworzyłoby przeciwwagę dla zgubnych wpływów Iranu. Wedle określenia samej pani Rice, Teheran nie omieszkał zresztą od razu się odciąć i zdefiniować na swój sposób zgubne wpływy. Niemal cały francuski establishment polityczny i nie tylko pojawił się w niedzielę na Martynice, aby oddać hołd poecie i politykowi MSZR, który zmarł w czwartek, przeżywszy 94 lata. Na pogrzeb z najwyższymi państwowymi honorami zasłużyło sobie do tej pory jedynie troje francuskich literatów: Victor Hugo, Paul Valéry i Colette. MSZR będzie czwartym. Ten szczególny hołd dla jednego z inicjatorów konceptu i ruchu Negritude, czyli poniekąd murzyńskiej dumy, obok Leopolda Segara Senghora, dla symbolu walki z kolonializmem i z rasizmem, nie jest z pewnością przypadkowy w kontekście niewygasającej we Francji polemiki wokół jej kolonialnej przeszłości i podnoszących się z kolorowych przedmieść nie tylko żądań zadośćuczynienia. Fort de France na Martynice, gdzie mieszkańcy francuskich Antyli od 3 dni manifestują w sposób poruszająco wylewny swoje uczucia bólu po utracie symbolicznego ojca narodu. Oczekiwani są na pogrzebie prezydent Nicolas Sarkozy, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, wielu ministrów, przywódcy socjalistycznej i centrowej opozycji, a nawet i plejada byłych premierów i ministrów. Uroczystości żałobne odbędą się na stadionie. Nie będzie jednak, zgodnie z życzeniem zmarłego, żadnej ceremonii religijnej. I jeszcze w dwóch słowach trzy wiadomości. 6 Palestyńczyków zginęło w wyniku izraelskich nalotów w strefie Gazy, kontynuowanych w niedzielę w odwecie za śmiałą akcję Hamasu, którego bojownicy próbowali dzień wcześniej sforsować przejście graniczne na południu strefy przy pomocy samochodu pułapki prowadzonego przez samobójcę. W hiszpańskim kraju Basków, przed siedzibą rządzącej partii socjalistycznej w mieście El Goibar, eksplodowała bomba podłożona najwyraźniej przez separatystów z ETA. Nikomu nic się nie stało, ale kilka budynków mocno od wybuchu ucierpiało. W Paragwaju odbywają się wybory prezydenckie uznawane za potencjalnie historyczne. Jako że lewicowa koalicja pod przewodem byłego biskupa Fernando Lugo, zwanego biskupem biednych, ma po raz pierwszy szansę na wysadzenie z siodła partii Colorado, rządzącej w tym kraju nieprzerwanie od 61 lat. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskich tygodników zaprasza teraz Piotr Kamiński.
tygodnikach, jak zawsze. Na okładce Le Point Nicolas Sarkozy. Któż by inny? Dowiemy się wszystkiego, gdybyśmy tylko chcieli. Rzecz prosta. O życiu codziennym w Pałacu Elizejskim, o tym, jak Sarkozy się zmienił, kogo lubi, kogo nie lubi, co mu wyszło, a co nie. Poniżej oraz wiele stron w środku na temat nowego dzieła filozoficznego jednej z najdziwniejszych postaci francuskiego życia publicznego. Jean-François Kahn ma najwyższe ambicje filozoficzne i troszeczkę niższe ambicje dziennikarskie, skoro jest twórcą i duchowym patronem przedziwnego tygodnika Marianne, populistycznej, wysokonakładowej szczekaczki, która ma zawodowo rację naprzeciwko wszystkim, a już najbardziej lubi szczuć narodek przeciwko różnym urojonym elitom. Ulubionym celem Marianne jest oczywiście Sarkozy, o którym tygodnik pisze nie od dzisiaj, że to wariat. Zatem sąsiedztwo prezydenta z jego samozwańczym psychiatrą na okładce Le Point budzi rozbawienie. Na pozostałych dwóch okładkach, raz nie zawsze, dwa razy nie wciąż, nie ma Sarkozy'ego, co nie oznacza, że imponują one oryginalnością. Okładka L'Express obiecuje, że wewnątrz numeru wyjawi nam, jak masoni trzymają Afrykę. Masoni to zawsze temat sprzedajny. Ciekawszy jest jednak temat uboczny tego artykułu, a mianowicie tak zwana France-Afrique, czyli nietykalne układy francusko-afrykańskie, na które jeszcze nikt sposobu nie znalazł. Główny temat tygodnika jest jednak tak zdarty, że już właściwie śmieszny. Poznamy mianowicie ostatnie sekrety okupacji. Ani to sekrety, gdyż materiał nie zawiera żadnych rewelacji nieznanych historykom, a że Francja woli o nich milczeć, to zupełnie inny temat. Ani tym bardziej ostatnie, gdyż za parę miesięcy znajdą się na pewno następne. Hitler, jego życie i dzieło to nadal niezastąpiony przedmiot pozornych zuchwałości. W wielu mitach i baśniach pojawia się motyw rycerza, co zabił smoka i uwolnił królewnę, by zaś dowieść swej waleczności, wyrwał smokowi zęby i zaniósł je królowi. Tam jednak czekał nań już chytry rywal ze smoczą padliną, zapewniając, że to on smoka zakatrupił. Że zaś smok był bezzębny, rywal dawał nogę w wielkim pomieszaniu. Ciekawe, kto wreszcie odważy się przerwać ten triumfalny taniec nad bezzębnym smokiem, by zająć się smokami żywymi i zbrojnymi aż po ostre zęby. Lewicowy organ tygodniowy Le Nouvel Observateur również zajmuje się niczym, to jest niespodziewanym, a fenomenalnym triumfem miłej komedyjki Witajcie w krainie Ch'ti o urzędniku pocztowym przeniesionym przymusowo na francuski północny wschód do miejscowości Berg. Ch'ti czy Ch'timi, według różnych źródeł deformacja niemieckiego Stimme, czyli głos, a może pytania, czy to ja, to regionalny przydomek mieszkańców tego regionu zrujnowanego upadkiem właściwych mu gałęzi gospodarki. 18 milionów widzów w ciągu paru tygodni. Największy sukces światowy w marcu, pobity rekord wszechczasów, czyli wielka włóczęga z Bourvillem i de Funesem. Film jest milutki, uśmiechnięty, życzliwy, z innej epoki, z dala od kryzysu subprimes, globalizacji, upraw genetycznie zmodyfikowanych oraz ocieplenia klimatycznego, w wyniku którego jest coraz zimniej. Posłuchane w Radiu France Inter całkiem serio. Inaczej mówiąc, najczystszy eskapizm, jeszcze jedna wioska galijska wciąż niepodbita przez Cezara. Sam raz temat dla organu lewicowej inteligencji. W Le Point znajdziemy jednak reportaż z prawdziwego zdarzenia. 4 strony o Michale Chodorkowskim, rzuconym na pożarcie ludowi byłym miliarderze, wtrąconym do łagra przez Putina za rzekome malwersacje, a w rzeczywistości za to, iż miał czelność przeciwstawić się prezydentowi. Gdyby mu był wiernie służył, figurowałby po dziś dzień na najnowszej liście rosyjskich miliarderów, których liczba podwoiła się w ciągu roku pod łaskawym władaniem Putina. Kto wie, może nawet stałby wyżej niż Oleg Dzieripaska. Aluminium 28 miliardów dolarów, Aleksiej Mordaszow, stal 25 miliardów i wszechstronny Roman Abramowicz 24 miliardy. 100 najbogatszych Rosjan posiada obecnie 522 miliardy dolarów, przy czym góruje metalurgia, nieruchomości i czysto ta finansiera, a energetyka coś spada. Z 1 miliardem jesteś dziad i nie ma dla ciebie miejsca na tej liście. A co ma Chodorkowski? Były magnat naftowy wsadzony pod hasłem przywracania narodowi rosyjskiemu jego zasobów naturalnych. Ano zagrzybioną celę w uzdrowiskowej miejscowości Cheta na dalekim wschodzie, 300 kilometrów od granicy mongolskiej, zimą minus 30 stopni, piszą w Le Point Marc Nexon i Katia Swarowskaja. Kilkakrotny przywilej ścisłego aresztu za 2 cytryny znalezione w jego rzeczach i 1 herbatę wypitą poza przepisowymi godzinami. 2200 więźniów na 700 miejsc. Rozmówca tygodnika, niejaki Sasza, który właśnie wyszedł, informuje, że siedział w celi na 18 metrów kwadratowych, 8 łóżek, 40 więźniów, w tym 15 ciężko chorych, na przykład na gruźlicę. Darujemy Państwu szczegółowy opis stosunków panujących w tym przybytku, którym włada w rzeczywistości niejaki Nikolaj, skazany za zamordowanie policjanta. To on decyduje o życiu i śmierci współwięźniów za dobrotliwym przyzwoleniem dyrekcji. Chodorkowski żyje tam w luksusie, 15 metrów kwadratowych tylko dla siebie, choć czasem wsadzają mu do celi jednego do dwóch więźniów kapusiów, oraz stary telewizor, 20 osobistych klawiszy dzień i noc, z zakazem jakichkolwiek kontaktów, wymienia się ich co miesiąc, na wszelki wypadek. Kiedy Chodorkowski przechodzi korytarzem, wszyscy inni więźniowie stają twarzą do ściany. Za wypowiedzenie na głos jego nazwiska można dostać pakę. Zgrzeszył, jak wiadomo, finansowaniem partii opozycyjnych, a Putin posądził go o ambicje prezydenckie. Pod pretekstem nadużyć podatkowych w parodii procesu dostał 8 lat, ale prokuratorzy już montują następną teczkę o defraudację 20 miliardów dolarów. To wartość 6 lat produkcji rozbitej firmy Yukos, czyli absurd, jak mówi Chodorkowski ze swej celi. Grozi mu za to ponad 20 dalszych lat łagra. Zresztą w październiku zeszłego roku mógł teoretycznie wyjść na wolność po odsiedzeniu połowy kary. Niestety dopuścił się poważnego wykroczenia dyscyplinarnego. W czasie powrotu ze spaceru nie trzymał rąk za plecami. Wiedział, że Kreml ma na niego chrapkę, ale nie podejrzewał, że do tego stopnia, mówi Le Point Walery Paniuszkin, autor książki o Chodorkowskim, która właśnie ukazała się w Paryżu. I to był jego błąd, bo władzy nie wystarczy eliminacja rywala. Władza chce się zemścić i sponiewierać, by przestrzec wszystkich przyszłych śmiałków. Na wypadek, gdyby Oleg Deripaska... Ale Derypaska mówi wprost, jeżeli państwo zażąda, żebym mu oddał, to oddam, mamy wspólne interesy. Mieszkańcy Czyty nic nie wiedzą o Chodorkowskim, podobnie jak większość Rosjan, czytamy w tygodniku. Jego los nic ich nie obchodzi, do miasta nie docierają ostatnie opozycyjne gazety wydawane w Moskwie. Tylko w małym lokalnym muzeum na dźwięk tego nazwiska zapala się oko starej dozorczyni. To muzeum dekabrystów. Staruszka powiada, w telewizji mówią, że to złodziej, piękna mi sprawiedliwość, iluż to ludzi trzeba by zamknąć w Rosji. 3 tygodnie temu maleńki komitecik obrony Chodorkowskiego zaszczyciła wizytą rosyjska władza, skonfiskowano jedyny komputer. Tak się dziwnie składa, informuje Tatiana Malcewa, że kiedy tylko komitet składa do władz podanie o zezwolenie na manifestację, dostaje odmowę, gdyż akurat w tym samym momencie i w tym samym miejscu odbywa się jakaś inna manifestacja. Pop Siergiej Taratuchin, którym rozmawiali dziennikarze Le Point, zasłużony w obronie ofiar komunizmu, odważył się zająć sprawą Chodorkowskiego. Już nie jest popem. Cerkiew prawosławna w mądrości swojej odebrała mu prawa kapłańskie za pychę. Taratuchin modli się codziennie za więźnia politycznego. Michał Chodorkowski, Walerian Łukasiński, putinowskiej twierdzy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Miasteczko Saint-Émilion leży w departamencie Żerondy w regionie Akwitanii. Składa się z 8 gmin i liczy zaledwie 2444 mieszkańców, ale znane jest w świecie ze znakomitych win bordowskich apelacji Saint-Émilion. Nowym wabikiem na turystów jest spacer wśród zielonych krzewów winnych. Miasteczko otacza 2700 hektarów winnic i degustacje win w gościnnych piwnicach. Od 2 lat gmina Saint-Émilion proponuje również na przełomie maja i czerwca niecodzienny festiwal. Nie mniej, nie więcej, tylko festiwal filozofii. W sobotę 31 maja i w niedzielę 1 czerwca średniowieczne Saint-Émilion stanie się tyglem, w którym zaproszeni goście, wykładowcy uniwersytetów, pisarze, dziennikarze, wydawcy i teoretycy szukać będą kamienia filozoficznego, a ściślej szczęścia. Taki bowiem temat wyznaczono na ten drugi już festiwal, nazwany z grecka filozofia. Idąc za starożytną tradycją swych poprzedników, organizatorzy festiwalu sadzają widzów pod gołym niebem na krużgankach i dziedzińcach wspaniałych zabytków, od których aż roi się w Saint-Émilion, miasteczku założonym niegdyś niejako przypadkiem. Za fundatora Saint-Émilion uchodzi mnich o tym samym imieniu, przybyły z Bretanii. Saint-Émilion urodził się w Vannes na początku VIII wieku. Złość i zazdrość ludzka pozbawiły go intratnej posady intendenta na zamku hrabiego Vannes. Saint-Émilion postanowił wyruszyć na pielgrzymkę do sanktuarium świętego Jakuba z Komposteli w Hiszpanii. Droga wiodła niechybnie przez ziemię dzisiejszej Akwitanii. Nasz pielgrzym zatrzymał się na noc w klasztorze benedyktynów w Saint-Onge i przystał do tamtejszej wspólnoty. Ale i tam złość ludzka znalazła dostęp. Trzeba przyznać, że Saint-Émilion miał wyjątkowy talent zaopatrzeniowca. Znużony zakusami diabła, mnich postanowił szukać świętego spokoju w samotności. Został więc pustelnikiem. Dogodne miejsce znalazł w lesie Combes, nad brzegami rzeki Dordogne. Wkrótce o obecności świętego zakonnika dowiedzieli się okoliczni wieśniacy, przynosili doń chorych, szukali duchowej pociechy. Spośród swych uczniów Saint-Émilion powołał kilku młodzieńców, którzy złożyli śluby zakonne. I tak powstała pierwsza wspólnota braci i pierwszy kościół wydrążony w wapiennej skale. Ze wspólnoty narodziła się miejscowość, dzisiejsze Saint-Émilion, a kościół wzbogacony o późniejszą wieżę stoi do dziś. Eric Le Collen, teoretyk muzyki i artysta zakochany w swym miasteczku, postanowił wykorzystać tak wspaniałe miejsce w dość nieoczekiwany sposób. O tym, jak narodził się festiwal filozofii, któremu dziś przewodzi, opowiadał na konferencji prasowej w Paryżu. Zaproszony został na nią również zastępca mera Saint-Émilion, pan Daniel Dupontel, który w mistrzowsko krótkim wystąpieniu wyraził cały szarm i urodę swego miasteczka. 2 lata temu Eric Le Collen odkrył festiwal w Modenie. Ojczyzna Pavarottiego i Ferrari już od 8 lat gości w swych murach festiwal filozofii. We Włoszech tradycją już się stało, że profesorowie otwierają drzwi uniwersytetów i wychodzą ze swą nauką ku zainteresowanym nią laikom. We Francji jest to nowość. Roberto Franchini, dyrektor festiwalu w Modenie, obecny na konferencji prasowej w Paryżu, opowiadał o swym dziele, które cieszy się wielkim powodzeniem, gromadząc każdego lata 100 tysięcy słuchaczy. Eric Le Collen od razu znalazł zrozumienie i pomoc organizatorów włoskiego festiwalu i postanowił przenieść ich doświadczenie na grunt francuski. Tematem pierwszego festiwalu rok temu było 5 zmysłów, tym razem jest to szczęście. Historia szczęścia, szczęście ogrodnika, jak zachodni barbarzyńcy rozumieją ideę szczęścia. Szczęście przez pracę, utopia czy konieczność. Szczęście w buddyzmie i islamie. Szczęście wymysł diabła. To tylko niektóre z tematów konferencji rozłożonych na dwa dni, 31 maja i 1 czerwca. Dopełnią je koncerty muzyczne, warsztaty kulinarne z degustacją win oczywiście. Oraz dwa spektakle teatralne, w tym Schopenhauer i ja Norberta Safara, czyli wdrażanie filozofii Schopenhauera w życiu zestresowanego menedżera, o którym to spektaklu mówiliśmy w naszej kronice teatralnej kilka lat temu. Na wypadek niepogody organizatorzy przewidzieli zabytkowe miejsca pod dachem. Ambicją Eryka Le Collena jest rozszerzyć festiwal na inne miasta europejskie. Saint-Émilion nawiązało już kontakt z Gdynią, która będzie partnerem Festiwalu Filozofii w roku 2009. A zatem pofilozofujmy. Szczegółowe informacje oraz adres festiwalu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku. RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Fabien Marceau znacznie lepiej znany jest jako Grand Corps Malade. Najsłynniejszy francuski slamer przyjął taki pseudonim, który znaczy wielkie, chore ciało, po wypadku, który uczynił go kaleką. Grand Corps Malade był już obecny na naszej antenie przy okazji wydania pierwszej płyty Midi 20 w 2006 roku. Pierwsza płyta była ogromnym sukcesem, docenili ją zarówno nieco zaskoczeni krytycy, jak i znacznie mniej zaskoczona publiczność. A teraz ukazała się druga płyta tego dziecka miasta, zatytułowana właśnie w ten sposób, czyli Enfant de la Ville.
J'avoue que c'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne, quand tu ressens ce besoin que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Je voudrais surtout pas représenter l'écolo relou à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça faut qu'on l'estime. Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime? D'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence. J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir. Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent. Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges. Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut. Ça sent le vrai, l'authentique, peut-être que c'est ça le truc. Quand on le regarde dans les yeux, on voit que s'y reflètent nos vies. Et on comprend que slam et hip-hop ne pouvaient naître qu'ici. Difficile de traduire ce caractère d'urgence qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière. Je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière. Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain. Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain. J'ai l'amour de ce désordre et je ris quand les gens se ruent comme à l'angle de Broadway et de la 42e rue. C'est que je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je me sens chez moi à Saint-Denis quand il y a plein de monde sur les quais. Je me sens chez moi à Belleville ou dans le métro new-yorkais. Pourtant j'ai bien conscience qu'il faut être sacrément taré aurais aimé dormir coincé dans 35 mètres carrés. Mais j'ai des explications, il y a tout mon passé dans ce bordel. Et face à cette folie, j'embarque mon futur à bordel. À bord de cette pagaille qui m'égaye depuis toujours. C'est beau une ville la nuit, c'est chaud une ville le jour. Moi dans toute cette cohue, je promène ma nonchalance. Je me balade au ralenti et je souris à la chance d'être ce que je suis, d'être serein, d'éviter les coups de surin. D'être surin ou de bon coup pour que demain sente pas le furin. Je suis un enfant de la ville, donc un fruit de mon époque. Je vois des styles qui défilent, l'enfant du melting pot. Je suis un enfant tranquille, avec les poches pleines d'espoir. Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages.
Tym z Państwa, którzy jeszcze nie zetknęli się ze slamem, należy się kilka słów wyjaśnienia, bo jest to rodzaj dość specjalny. Slam jest właściwie wierszem czy tekstem wykonywanym a cappella. Trochę zbliża go to do rapu, ale w slamie tekst jest zdecydowanie najważniejszy. Slam powstał po to, żeby ożywić formę wieczorów autorskich i przybliżyć poezję zwykłym, szarym ludziom. Narodził się w latach 80. oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dotarł oczywiście z kilkuletnim opóźnieniem. Slam to również nazwa imprezy, na której te utwory są prezentowane. Organizują ją prawie zawsze autorzy. Jury złożone jest w przeważającej części, jeśli nie w całości, z publiczności, która zachęcana jest do wyrażania swego zdania spontanicznie i nie czekając na zakończenie utworu. Można, a nawet należy, tupać, gwizdać, klaskać itd. Teksty mają ścisłe granice czasowe, nie więcej niż 3 minuty, plus ewentualnie dodatkowych 10 sekund na wyhamowanie. Sceną artystów tego gatunku są poza slamami przede wszystkim bary i kawiarnie organizujące tak zwane wieczory otwartego mikrofonu. Grand Corps Malade jest najbardziej znanym francuskim slamerem, czy jak sam mówi, najbardziej zmediatyzowanym. Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale świetnie oddaje treść. Dziecko z Saint-Denis, czyli jednego z najbiedniejszych i najbardziej różnorodnych kulturowo paryskich obrzeży, w ciągu kilku lat zrobiło wielki krok w wielki świat. Czy zmieniło to jego życie? No to jest nieuniknione. W jakim stopniu? Wydaje się, że w każdym razie nie zniszczyło to jego świeżości spojrzenia na świat, a nawet pewnej naiwności w jej raczej pozytywnym znaczeniu. On sam pisze o tych zmianach ironicznie w tekście Underground.
Ouah, grand corps malade, la tête de ma mère, la dernière fois je l'ai vu passer, il était en roller, à fond en roller, il est monté en scooter, c'était Koé qui conduisait, il est parti chez Arthur manger au Bristol. Ça fait la grosse tête, je lui dis emmène-moi, en plus je le connais même pas. Il a le melon, moi je te le dis, il a la grosse tête, il a changé.
Bien sûr que non, j'ai rien changé à mes habitudes. Pas de nouvelle attitude, même degré, même latitude. Toujours les mêmes envies, les mêmes délires, les mêmes valeurs. Toujours pas de montre à mon poignet, rarement pressé, jamais à l'heure. Bon, c'est vrai que depuis un moment, je prends plus le métro. Trop galère, trop perte de temps, des rendez-vous, j'en ai trop. Et puis j'avoue, dans la voiture, ce n'est plus moi qui conduis. J'ai un chauffeur, enfin deux, un pour le jour et un la nuit. J'ai toujours les mêmes potes, mais je les vois que deux fois par an. Et une fois tous les semestres, je passe un coup de fil à mes parents. C'est juste un problème de planning, ne croyez pas que je me la pète. Rassurez-vous, je reste underground, parce qu'underground, c'est dans la tête. Numéro de phone, mais je réponds pas, j'ai pas le temps. Sauf pour un week-end dans les îles, là je suis toujours partant. Je suis pas devenu trop parano, mais je fais confiance qu'aux gens blindés. Et j'ai acheté deux Doberman qui surveillent mon lecteur DVD. Je suis bouffé au restaurant, dès que dans le frigo y'a plus de caviar. J'ai des jeans en peau de serpent et des Stan Smith en lézard. Je n'arrive à m'endormir qu'après deux bouteilles de chambre. Et en guise de réveil, un violoniste vient dans ma chambre. J'ai remplacé ma vieille télé par un plasma de 20 mètres carrés. J'ai 5 chaînes que je vois jamais, car je préfère me barrer dans des soirées bien branchées où tous les soirs je fais la fête. Mais je reste underground parce qu'underground c'est dans la tête. Avant chaque concert, je parle à personne pendant deux heures. Je reste dans ma loge tamisée et pour chaque pied, j'ai un masseur. J'annule une partie de la tournée dès que j'ai le moindre souci. Et après chaque représentation, je mange du foie gras et des sushis. Pour les séances de dédicace, je veux que les gens soient sélectionnés. J'en veux des droits et bien élevés, je supporte plus les gens paumés. Bien sûr, je veux des belles filles qui me disent qu'elles m'adorent. Je veux qu'on crie, qu'on m'applaudisse, je supporte plus qu'on m'ignore. Je connais plein de monde, mais mes vrais amis sont tous des gens de télé. Si tu peux rien m'apporter, sois cool, arrête de m'appeler. Je fais la bise à tout le monde, comme on le fait dans la jet set. Mais je reste underground, parce qu'underground, c'est dans la tête. voyager en jet privé et de me reposer dans des suites. Bien sûr que oui, je suis resté le même, c'est simplement que c'est normal de n'accepter de slammer que si le ministre est dans la salle. J'ai une panthère sur mon balcon et un requin dans ma baignoire. Ma voiture a des vitres teintées et je sors qu'avec des lunettes noires. J'ai un jacuzzi dans ma Clio et des diamants dans le moteur. Et désormais, je vais au marché de Saint-Denis en chaise à porteur. Je continue de slammer dans des bars, mais je veux venir avec mes sponsors. Il faut me fournir un costard et un manche de micro en or. Si j'ai changé, c'est dans le regard des autres, car moi, je vous le répète, je suis resté underground parce qu'underground, c'est dans la tête.
Ça va, arrête-toi.
Jak państwo zapewne zauważyliście, Grand Corps Malade nie trzyma się bardzo ściśle zasad slamu, a właściwie jednej zasady tekstu wykonywanego a cappella. Jego teksty ilustrowane są muzyką i jak się zdaje, przykłada on nawet do niej coraz większą wagę. Na pierwszej płycie była ona jeszcze bardziej nieśmiała. Tu jest jej coraz więcej i zajmuje coraz bardziej eksponowane miejsce. Do nagrania tej płyty zaproszeni zostali przyjaciele Fabiana Marceau, Kerry James i Osmo Puccino. We trzech wykonują oni utwór A la recherche, napisany zresztą również do spółki, każdy swój kawałek. Różni się ten utwór od pozostałych również muzycznie, no i oczywiście w związku z tym, że jest ich trzech, jest trochę dłuższy.
Nos vies sont des quêtes, nos cœurs s'éclairent à la lueur des plus belles lettres, à la recherche de l'art. Artistes, dérangés, dérangeants, car y a pas d'art lisse, parce qu'elles ne sont qu'à la recherche du succès. Les étoiles d'une seule nuit se succèdent, puis à l'aube disparaissent, paraissent, un souvenir passager comme une caresse. Nous on est à la recherche de l'excellent, alors le prochain vers n'est jamais comme le précédent. On cherche des réponses sans comprendre les questions, recherche le bonheur en ignorant sa définition. Comme Fabien, à la recherche de l'humilité, être humain en osmose, à la recherche de l'humanité. Pour une fois que nos chemins se croisent, il faut que je sois déjà à la recherche de ma dernière phrase. À la recherche,
chacun sa quête,
chacun son but,
son art des lettres,
sa manière d'être,
à la recherche,
à la recherche,
chacun sa quête,
chacun son but,
son art des lettres,
sa manière d'être,
à la recherche.
Un ballon dirigeable avec mon blaze dessus, c'est ce qu'il fallait pour la promo, les oiseaux ne seraient pas déçus. Je cherche plus le but, ne pas paumer ce que t'as trouvé. Les cons écoutent celui qui ne peut prouver. Me fout d'où je vais, ma boussole c'est le cœur. Le ciel couvert de points d'interrogation géants. On sait tous qu'il n'y a pas de réponse, pourtant on prend de l'élan. Je donne du mal pour captiver le lecteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi je chill. Avec de grands poètes, les gens nous applaudissent. Quand j'étais mini, je visais déjà l'infini. N'importe quoi la quête, mais pas inutile. Faut percher pour être à la recherche. Ce que l'on recherche ne compte pas, c'est le chemin qui prime. Que t'es king, c'est pas tes potes, grand corps et Kelly qui l'eût cru. Y'a que le slip qui rime, je signe Puccino. À la recherche,
chacun sa quête,
chacun son but,
son art des lettres,
sa manière d'être. À la recherche,
à la recherche, chacun sa quête,
chacun son but,
son art des lettres,
sa manière d'être,
à la recherche.
Est-ce que c'est les images sales qu'on voit chaque soir au JT, ou simplement les 30 piges qui font un peu cogiter? Mais face au bordel ambiant, j'ai éclairci mes vérités. Après les a priori, j'ai appris les priorités. Bien sûr, je suis à la recherche de moments de kiff, de plaisir, pour pouvoir rendre les armes le dernier jour avec le sourire. À la recherche d'instants simples, à la recherche du présent, des bonnes ondes pour se poser, des regards apaisants. À la recherche d'un peu de risque, celui qui fait reculer les lignes, les envies sont pas très malignes quand elles manquent d'adrénaline. À la recherche de partage et du bonheur des proches, si t'es tout seul devant ton gâteau, c'est tout ton repas qui est moche. À la recherche de la fierté dans les yeux de mon entourage, ce qu'on fait, ce que je suis devenu, ceux qui m'ont donné du courage. Être à la recherche en permanence pour accepter l'inévitable, à la recherche du sentiment d'avoir un bilan acceptable. À la recherche,
chacun sa quête,
chacun son but,
son art des lettres,
sa manière d'être.
À la recherche,
à la recherche,
à la recherche.
chacun sa quête.
Trois refrains à la fraîche.
Chacun son but, son art des lettres, sa manière d'être à la recherche.
Oui.
Ça fait une mise en scène avec des effets spéciaux. Vocaux, comme vous entendez, précisément dans vos oreilles. À cette heure précise, à son, mesdames et messieurs, je le répète, c'est un moment incroyable.
À la recherche, chaque but, de chaque pas, de chaque pause, de chaque passe, de chaque pause, de chaque cri, de chaque beat.
Quel feu d'art grand musical. Un moment unique. Il n'arrive plus de mille fois dans une vie.
Fox Project.
C'est ainsi que les voix émettent.
RFI Radio Świata. Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Od dnia 11 marca 2008 roku na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie toczy się debata dotycząca przyszłości Instytutu Polskiego w Paryżu. Polskie władze zapowiedziały bowiem reorganizację tej placówki, co wzbudziło wśród francuskiej Polonii wielką emocję i obawę, że słowo reorganizacja oznaczać będzie po prostu likwidację. Pod petycją do ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej podpisało się prawie 2000 osób, w tym m.in. klawesynistka Elżbieta Chojnacka, poloniści Maria de la Perrière, Zofia Mitosek, Michał Masłowski, François Rosset, Hanna Konicka, tłumacze Krzysztof Jerzewski i Michał Lisowski, historycy Krzysztof Pomian i Andrzej Wat, aktor Andrzej Seweryn, a także wielu dziennikarzy, w tym także członkowie naszej redakcji. Inicjatorką petycji jest Agata Kalinowska-Bouvy, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie.
Do nas zaczęły napływać takie sygnały, które dla nas wydawały się bardzo alarmujące, że nie będzie działalności w Instytucie. I rzeczywiście program Instytutu w miesiącu kwietniu już nie przewidywał imprez wewnątrz budynku. Ponieważ znane są w tej chwili sytuacje, w których niestety gdzie indziej również nie istnieją już instytuty, a właściwie działalność w nich nie istnieje, tak jak w Londynie czy w Sztokholmie. W związku z tym dla nas było ewidentne, że coś podobnego stanie się w Paryżu i dlatego trzeba było zareagować bardzo szybko. Tutaj wiadomość przyszła od kilku środowisk polonijnych jednocześnie, ponieważ nasze warunki techniczne pozwoliły na rozpowszechnienie tej informacji i nasze strony nadawały się do tej informacji. W związku z tym automatycznie jesteśmy wyrazicielami tej opinii sygnatariuszy, których jest w tej chwili blisko 2000 i nasze listy, które zostały umieszczone w pierwszej części to był tylko projekt, ale listy zostały wysłane 19 marca, poszły z podpisami w tamtym momencie ponad 1500 osób.
Czy miała Pani jakąś oficjalną reakcję właśnie z Polski lub tutaj z ambasady Polski we Francji?
Tak, było kilka reakcji. Może pierwszą reakcją to było wystąpienie nagrane przez telewizję Polonia, między innymi właśnie z panem ambasadorem z Paryża. Było to jeszcze na samym początku, kiedy po prostu pan ambasador zresztą mówił, że są to jakieś rogłoski, że coś się tutaj u nas dzieje i coś do czegoś dążymy, o coś tam krzyczymy. Natomiast na naszą oficjalną petycję przyszła odpowiedź bardzo niedawno, z tym, że trudno mówić, że jest to odpowiedź w związku z naszą petycją, gdyż jest ona zupełnie obok naszych pytań, obok naszych postulatów. Jest to po prostu list, który jednak nie daje nam żadnych odpowiedzi. Oczywiście z Ministerstwa spraw zagranicznych, ponieważ listy były również kierowane informacyjnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymaliśmy również taki list informacyjny. Przede wszystkim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się z instytutami i ta odpowiedź no, oczywiście jest inna, ale jest dla nas zadowalająca od Ministerstwa Kultury, które się tą sprawą jednak interesuje.
Jakiś czas temu pan ambasador Tomasz Orłowski spotkał się z gronem dziennikarzy tutaj polskich pracujących we Francji i poruszył wśród wielu innych spraw właśnie sprawę projektów reorganizacji Instytutu. Dał je przykład Instytutu Polskiego w Londynie, który już został przeorganizowany i mówił, że właśnie działa to o wiele lepiej.
Głosy od Polonii z Londynu są takie, że nie było dobrych imprez od czasu reorganizacji Instytutu. Od samego początku tej całej historii jesteśmy zawsze łapani za słowa, więc ja również powiem, że oczywiście jest jakaś działalność. Naturalnie są pokazywane filmy, czy może odbywają się jakieś koncerty. Jeżeli jest jakiś menadżer do tego przewidziany, no to trudno, żeby robił rzeczy, które w jakiś sposób będą nieudanymi rzeczami, bo inaczej to takiego menadżera nie ma po co było zatrudniać. Natomiast jest cały szereg działalności kulturalnej, która mieściła się w Instytucie i której teraz nie ma i już nie będzie. Przede wszystkim dlatego, że na takie wydarzenia kulturalne nie można liczyć jako na wydarzenia komercjalne. To nie jest kultura dla dochodu. Dam przykład bardzo konkretny. Nie odbywają się wieczory autorskie. Żadne. To jest wiadomość od między innymi członków Związku Pisarzy na Obczyźnie, czyli ludzi, którzy są najbardziej zainteresowani tym, co się dzieje w sferze książki, prawda? Więc jeżeli mówią, że od czasu zmiany reorganizacji Instytutu w Londynie nie było takich wieczorów, myślę, że należy im wierzyć, bo przyglądają się temu również i z bliska, i na swoim terenie. I tak samo jest u nas. Jest wiele elementów tej kultury, która jest niedochodowa i nie będzie mogła działać poza Instytutem, bo mogła działać wtedy, kiedy była siedziba Instytutu i w murach można było organizować zarówno wieczory autorskie, prezentacje książki, wystawy, a nawet wystawy długoterminowe. Przecież, żeby wynająć miejsce na wystawę długoterminową, trzeba mieć szalone nakłady. A na to, podejrzewam, nie będzie nas stać, żeby wyjść na miasto z takimi właśnie imprezami. Poza tym cała masa różnego rodzaju gatunków filmowych, czy filmy studyjne, czy filmy historyczne, dokumentalne. To nie są filmy, które pójdą na miasto, dlatego że przecież normalnie film powinien dostarczyć pieniędzy i wtedy jest w kinie, jest towarem chodliwym, więc żaden dobrze pracujący menadżer nie będzie menadżerem po to, żeby robić rzeczy deficytowe, prawda? W związku z tym działalność w Instytucie pozwalała na bardzo szerokie prezentacje z różnych dziedzin kultury. Co będzie z takimi elementami jak malarstwo, jak rzeźba, jak wzornictwo przemysłowe, czy sztuka użytkowa? Przecież do tego potrzebne są przestrzenie. W budynku Instytutu to było absolutnie możliwe. Teraz, kiedy wyjdzie to na zewnątrz, jak to będzie możliwe? Za jakie pieniądze i w jakich miejscach?
Bo jednym z argumentów jest właśnie to, że Instytut Polski w Paryżu był no, pewnego rodzaju domem kultury dla Polonii i że nie przyciągał Francuzów. W związku z tym zamiast kontynuować tę działalność, która jest deficytowa, tak jak pani powiedziała, i przeznaczona głównie dla Polaków, chociaż teoretycznie powinna trafiać do Francuzów, dlaczego nie położyć temu kresu i przenieść właśnie wszystkie akcje na teren czysto francuski?
Myślę, że nie jest to również zupełnie prawdą, dlatego że Francuzi i pewne środowiska, którym ta kultura była bliska czy zawodowo, czy z zamiłowania, znali doskonale Instytut Polski. Mogę przytoczyć taką postać jak pani Cécile Coutin, która jest konserwatorem generalnym Biblioteki Narodowej we Francji, która jest też zaniepokojona, między innymi jest jedną z sygnatariuszek naszego wystąpienia. Francuzi również domagają się i odpowiedzi, i interesują się, czym się to wszystko zakończy i dlaczego to wszystko w ten sposób przebiega. Dlatego, że jednak znali Instytut i chodzili do Instytutu.
Może dodajmy jeszcze, że w Paryżu działają i zupełnie dobrze Instytut Czeski, Instytut Słowacki, Instytut Węgierski, Instytut Włoski, British Council. Nie ma żadnych projektów ich likwidacji, prawda? Więc można by też zapytać, jak oni robią, że im się udaje, a Polsce nie.
Wydaje się, że posiadanie instytutu dla danego kraju jest bardzo nobilitujące. Jest to kulturalna wizytówka, jest to wręcz ambasada kultury w danym kraju i to jest zawsze coś, o co wiele krajów występowało. I dzisiaj można nawet zobaczyć, że całkiem skromne kraje występują o to i przykładają starań, żeby założyć takie instytuty w wielu stolicach na świecie. Dlaczego my mamy zamknąć nasz instytut, czy on rzeczywiście aż tak przeszkadza? 5 pięter. Z tych pięter 5 na pewno są takie, które można wykorzystać do tego managementu, ale również są tam sale już gotowe i sale, które mogły przyjąć wiele imprez. Może należy z tego również skorzystać. Na pewno można połączyć i management, i działalność w instytucie. Dlatego, że wiele rzeczy zniknie bezpowrotnie, jeżeli będą to tylko rzeczy robione na mieście. Jeszcze raz podkreślam, to co dzieje się na mieście jest raczej bliżej związane z show biznesem, jak z pełną kulturą. Przecież w instytucie powinna być panorama pozwalająca na ukazanie Polski na tle Europy i Francji na przestrzeni wieków. Żeby było wiadomo, że my nie spadamy z Marsa czy z Księżyca tutaj do tej Europy. Można w sposób bardzo nowoczesny zagospodarować również i bibliotekę, i czytelnię. Przecież wiadomo, że jest duże zapotrzebowanie. Tam się mieściły również lekcje języka polskiego dla Francuzów. Mówi się, że było 100 uczniów. Można powiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało na takie miasto jak Paryż, ale na pewno można byłoby to inaczej zorganizować. Jeżeli mamy modernizować, to wprowadźmy tam na przykład system e-learningu. Miejsce już jest. Można w ten sam sposób wprowadzić różne multimedialne panoramy przedstawiające kulturę polską.
W petycji również zawarła pani zdanie o tym, że pani stowarzyszenia, a także stowarzyszenia właśnie walczące wraz z panią o utrzymanie Instytutu Polskiego w Paryżu, gotowe są do dialogu z osobami, które decydują o dalszych losach tej polskiej placówki. Nie ma ich tak wiele we Francji, więc szkoda by było, gdyby zniknęła. I że macie szereg propozycji dotyczących prowadzenia menadżerskiej polityki Instytutu i wyjścia właśnie Instytutu do Francuzów.
Tak, przede wszystkim pragnę zapewnić, że my nie staramy się toczyć żadnej walki. Wyciągamy dłoń do dialogu. Chcielibyśmy, aby taki dialog został podjęty, dlatego że jesteśmy w tej chwili zaniepokojeni. Chodzi nam przede wszystkim o kontakt, bo wiele rzeczy na pewno można połączyć i znaleźć różne naprawdę satysfakcjonujące rozwiązania. Przede wszystkim należy podjąć dialog, podjąć dyskusję i konfrontację, bo każdy z nas w tej chwili występuje ze swojej pozycji. Każdy z nas daje jakieś odpowiedzi, natomiast zaprzeczania następują później. Później można również usłyszeć, to nie jest tak, to powinno być inaczej, albo to było inaczej. Najlepszą rzeczą byłoby, abyśmy mogli się po prostu wypowiedzieć wspólnie, abyśmy mogli o tym porozmawiać, a nie tylko przekazać nasze pozycje, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Oczywiście jest na pewno bardzo dużo możliwości i dużo pomysłów. Ja przyznam się, że my nie staramy się ingerować. W tym wypadku rzeczywiście ta ingerencja nasza jest widoczna, bo coś jest nie tak. Ale jeżeli zostaniemy poproszeni, na pewno jesteśmy w stanie zaproponować jakąś konkretną konsultację. Chociażby dlatego, że my tu żyjemy od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Znamy środowisko, znamy mentalność francuską, mentalność również paryżan. My tu na miejscu wiemy i nie chcemy się wtrącać, ale moglibyśmy może coś powiedzieć, z czego no, można by skorzystać. Także brakuje takiego normalnego dialogu w tej chwili.
Mówiła Agata Kalinowska-Bouvier.
Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie. W odpowiedzi na zaniepokojenie Polonii Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej zamieściło w tych dniach na stronach internetowych Instytutu Polskiego we Francji zapewnienie, że instytutom w Paryżu i Sztokholmie nie tylko nie grozi zamknięcie, ale wprost przeciwnie, budżety tych placówek ulegają w tym roku podwyższeniu w stosunku do lat poprzednich. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
Radio du Monde.
Dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.